Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, kalispera. Zdrasfujcie, witajcie Państwo na wieczornej audycji. Ryszard Jasiński w przeboju bardzo starym. The Holy is he ain't heavy, he's my brother. Ktoś prosił mnie o to, nas o to, żebyśmy to puścili. Ryszard nagrał, ja puściłem. Chcę powiedzieć, że czekam na... Będę miał jeszcze dwie kolejne wspaniałe kapele, które będę mógł puszczać, ale czekam po prostu tylko na linki. Proszę Państwa, to nie będzie miła audycja. Jest wiele powodów, bo to... Jest wiele powodów. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jak ktoś jest na Facebooku, przeczytał mój post, to wszystko rzeczywiście się dzieje. Państwo nawet nie wiedzą, co się dzieje w tle. Ja mówię, a niektórzy twierdzą, że to ja jestem samobójcą, mówiąc to. Donoszenie na mnie do urzędów niemieckich różnych rzeczach przez ludzi, którzy wiedzą, że nie poradzę sobie z niemieckim w urzędzie szczególnie, to trzeba by jednak być Niemcem albo mieszkać tu za 30 lat, żeby sobie poradzić w urzędach, ale można sobie poradzić inaczej. Ja się w końcu skończę na policji, ponieważ ja nie znoszę wmawiania mi różnych rzeczy, a oprócz tego trzeba też myśleć troszeczkę. Wiecie, proszę Państwa, podobno prowadziłem tu w roku 2019, w którym mnie nie było w Niemczech, jakąś, jak to ładnie się mówi, własną działalność gospodarczą i na budowach zresztą. No cóż, trudno, no ale urząd jest urząd, to trochę czasu zajmuje, trochę nerwów kosztuje, ale poczekamy w końcu. Ktoś zdobył moje dane nielegalnie, więc za to zapłaci, bo to się skończy na policji. Ja czekam od urzędu, zawiadomienia z urzędu, skąd mają tą informację i przedstawienie mi tego anonimu, co, jak się dowiedziałem, urząd musi przedstawić. Nie stać mnie na adwokatów, na różnych, ale można sobie poradzić. To jest jednak kraj, w którym prawo jakieś obowiązuje. Nie, panie Krzysztofie, to nie jest pokłosie, to ktoś powiedział już mi, to nie ktoś, tylko kilka osób, że nie spoczną, póki nie zdechną i tak to jest, a doprowadzić mnie do depresji, choroby nerwowej i tak dalej. No, może być łatwo, ale proszę zrozumieć, że czasami nie zamienilibyście się Państwo ze mną. To nie jest tak, że to radio przynosi jakikolwiek dochów, inne rzeczy, ale trudno, niech tak będzie. Nie będziemy się tym przejmować i mówić w tej chwili na ten temat. Natomiast jest szereg innych ciekawych spraw, dlatego nie będzie przyjemnie, bo głównie wiemy, że nasz polski rząd chory, ale ja o tym powiem w drugiej części. Natomiast teraz co my tutaj mamy, proszę Państwa? Parę ciekawostek. O, jak wiemy, YouTube już zablokował panią Jaruzelską i pana Ziemkiewicza. Wyłączył im monetyzację po prostu z uwagi na nieodpowiednie treści, mimo że programu nie było, no ale to się dzieje dlatego, że ktoś po prostu donosi. Po prostu jest grupa ludzi, która zajmuje się właśnie donoszeniem na i składaniem skarg do YouTube'a, Facebooka, mediów społecznościowych po to, żeby kogoś zablokować. Dlatego ja odszedłem z tego YouTube'a, odszedłem z takich w realu, bo to jest po prostu innych rzeczy, dlatego że to jest, proszę Państwa, raj dla hejterów i dla idiotów po prostu. Wiemy, jaka jest sytuacja, do tego wrócę. Propaganda sukcesu jest niesamowita. Otóż tutaj dzisiaj chwalono się i powinniśmy być dumni, bo wielkie pieniądze z USA dostaniemy na tą koncepcję Trójmorza, o ile ona w ogóle wyjdzie, ta koncepcja Trójmorza, a te pieniądze, której kongres, że Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów jednogłośnie przyjęła rezolucję poparcia dla inicjatywy Trójmorza, nie oznacza, że te pieniądze już są, proszę Państwa. Nie oznacza, że te pieniądze już są, więc raczej na miejscu pana Bochenka uważałbym i nie chwalił się tym, że te pieniądze dostaniemy, bo możemy nie dostać żadnych pieniędzy. Przecież wszystko, proszę Państwa, zależy od sytuacji w Stanach Zjednoczonych, a sytuacja wewnętrzna na pewno będzie taka, nie będzie zbyt miła. Pan Sławomir Nowak ma zostać świadkiem koronnym ze znakiem zapytania. To może być prawdziwa katastrofa dla Koalicji Obywatelskiej. Obawiam się, że nie tylko dla Koalicji Obywatelskiej, ponieważ jeśli Państwo, tylko muszę to znaleźć, gdzie ja to miałem, albo tutaj coś było ciekawego, zaraz Państwu znajdę, czy ja tutaj mam to, o, Jest. Ponieważ, proszę Państwa, to nie dotyczy tylko, to wszystko idzie w poprzek sceny, więc jeżeli pan Nowak chciałby być prawdziwym świadkiem koronnym, to prawdopodobnie wiele by się zmieniło, bo uderzyłoby to również w tych, którzy wtedy byli przy PO, czy też patrzyli i czerpali z tego zyski, szczególnie na prowincjach, bo to nie tylko minister Nowak w tym wszystkim uczestniczył i załatwiał te kontrakty. Natomiast, proszę Państwa, atak na biuro radnego, który nagłaśniał nowe fakty w sprawie sprzedaży tak zwanego zielonego przedszkola w Głogowie. Wcześniej sprawą zajmował się świętej pamięci Paweł Chruszcz. Nie tylko Paweł Chruszcz, to chodzi o to, że chodzi o sprzedaży miejskiej działki prywatnemu inwestorowi po zaniżonej cenie. To dotyczy również sytuacji, gdzie mnie dzisiaj nawet ostrzeżono, że lepiej nie mówić o KGHM-ie więcej, ale to są właśnie te klimaty. I to są klimaty, które się nie zmieniły, jak zaczął rządzić PiS, proszę Państwa, co o tym świadczy, że jest to jednak w jakiś sposób, to jest potwierdzenie tego, co ja zawsze mówię, że idzie to wszystko w poprzek, proszę Państwa. Co tutaj mamy jeszcze takiego, żeby nie było? Nie chcę wszystko z koronawirusem w drugiej części zebrać, łącznie z chorobą naszego rządu. Tak sobie patrzę, co się stanie. No właśnie, pan Sławomir Nowak ma być świadkiem korony, może. Aha, teraz rzecz po prostu najważniejsza. To dla pań, bo ja wczoraj się trochę przejechałem po paniach. No nie przejechałem, ale dzisiaj usłyszałem ogromną laurkę dla kobiet, które są ośrodkiem tej pan Kantak, tej rodziny i że w ogóle i tamtej, że kobieta raczej nie może pijana wracać do domu, tylko mężczyzna może wracać pijany do domu, byle z kwiatkiem po prostu. I właśnie. I generalnie niesamowite są te kobiety. Tylko to teraz proszę posłuchać. Teraz proszę posłuchać. Pamiętacie sprawę kobiet z rocznika 1953, które z wcześniejszej emerytury, 53, które z wcześniejszej emerytury przeszły na emeryturę powszechną w wieku 60 lat. Problem zaczął się od 1 stycznia 2013 roku, kiedy zmieniono przepisy. Okazało się, że ich emerytura będzie pomniejszona o kwotę już wypłacanych emerytur, a to spowodowało, że kobiety na ogół otrzymały świadczenia niższe, na przykład 300 czy 600 zł. Ja przypominam, że to są panie, które pracowały w tych wszystkich zlikwidowanych zakładach, tkaczki, czasami nauczycielki. Jest, generalnie to jest to środowisko, gdzie bardzo dużo kobiet pracowało i zostały zlikwidowane zakłady i ludzie zostali zwolnieni i wysłani na tą wczesną emeryturę. One latami walczyły o sprawiedliwość w ZUS. Tego nie słychać było w żadnych związkach zawodowych, notabene, ponieważ związki zawodowe nie zajmą się kobietami po prostu. W administracji i w sądach powszechnych. Do sprawy włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich i w marcu 2019 roku Trybunał Konstytucyjny przyznał im rację i uznał przepisy z 2003 roku za niekonstytucyjne. Problem polega w tym, że po wyroku TK podniósł emerytury jedynie 8469 kobietom. Zdecydowanej większości odmówił wyrównania. Dlaczego? Wytłumaczył, że upłynął 5-letni okres od daty doręczenia decyzji w sprawie emerytury. ZUS takie zalecenia dostał od resortu pracy, którym rządzi, jak wiemy, PiS i jak wiemy m.in. koledzy pana Kantaka, który uważa, że kobiety są na piedy i tak dalej, i tak dalej. No już nie będę mówił, co on mówił o kobietach, bo mówił wspaniale. Mateusz Morawiecki w czasie kampanii wyborczej przypomniał sobie ponownie o tym w czasie kampanii prezydenckiej i oświadczył, że ma nowy projekt wyrównania emerytur każdej kobiecie z rocznika 1953. Skorzystać z niego miało blisko 80 tysięcy osób. Premier oznajmił publicznie, poza tym, że mówił o tym, że nie ma epidemii czy pandemii, to, że chcemy, aby sprawiedliwości w tym zakresie stało się zadość. Ale o tym, że rząd nakazał ograniczyć ten korzystny wyrok TK tylko do garstki kobiet, Morawiecki już nie wspomniał. Nie mówił też, że kobiety będą musiały część pieniędzy wypłaconych w ramach wyrównania strat oddać państwu w postaci podatku. I teraz dopiero dowiadują się o tym. Proszę Państwa, w przypadku osób urodzonych w 1953 roku, które na skutek zmian prawnych otrzymywały obniżoną wartość emerytury, świadczenie decyzją rządu zostanie ponownie przeliczone, za wszystkie okresy wypłaty niższego świadczenia zostanie wypłacone wyrównanie. Rząd uznał jednak, że będzie to forma rekompensaty i że stanowi ona przychód świadczeniobiorcy i jako takie podlegają opodatkowaniu oraz są objęte składką zdrowotną. Tak twierdzi Instytut Emerytalny. Według rządu średnia podwyżka emerytur to około 200 zł, z kolei przeciętne wyrównanie to już 12 786 zł brutto. I właśnie od tego wyrównania kobiety będą musiały zapłacić około 2,3 tysiąca podatek. Reszta to jest 22,1 to jest podatek, reszta to składka zdrowotna. Jak dodają specjaliści, fachowcy od prawa podatkowego, wystarczyło, aby rząd uznał, że zamiast rekompensaty wprowadza odszkodowania. Ta forma prawna co do zasady zwolniona jest z opodatkowania i nie stanowi podstawy wymiaru składek za ubezpieczenie zdrowotne. Emeryci by więc zyskali. Całkiem inaczej zresztą państwo postąpiło w wypadku górników. No wiadomo, panie tkaczki, 53 lata, no to już są panie w wieku, panie są zawsze młode, no ale po prostu one są w tej drugiej młodości po prostu. Nie wyjdą na ulicę i nie będą palić opon. Całkiem, bo gdy wykupywało prawa do deputatu, górnik dostał rekompensatę za dożywotnią rezygnację z prawa do deputatu od spółki górniczej. Była ona zwolniona od podatku. No właśnie. Ekonomiści, z którymi rozmawiali dziennikarze i ci, którzy się tym zajmują, przyznają, że budżet ma zbyt duże potrzeby, aby rząd odpuścił kobietom. Więc po jasną cholerę rząd opowiada, co on robi dla kobiet. To jest świństwo, proszę państwa, rzeczywiście. Kobiety, które nie ze swojej winy miały zaniżone emerytury, bo to nie jest ich wina, muszą teraz płacić od należnego im wyrównania podatek. Zapytali kancelaria premiera. Odpowiedź dostali z Ministerstwa Finansów. Brak jest uzasadnienia dla zwolnienia z opodatkowania przedmiotowego wyrównania. Widzicie? To jest, proszę państwa, rzeczywistość, w której my żyjemy, a nie Trójmorze, nie Srójmorze, nie inne rzeczy. No właśnie, tutaj pisze pan Leszek Cyj, ma rację. To chyba nie rekompensata, ani odszkodowanie, tylko wypłata zaległych należności. Tak, ale jak wiemy, Polska jest państwem prawa, prawo działa wstecz i tylko dla niektórych. Posłowie są zwolnieni z diet, mają z podatku od diet, mają większą, proszę państwa, kwotę wolną od podatku, szereg innych dodatkowych rzeczy i niezła fucha. Więc proszę zobaczyć, proszę państwa, jak to wygląda. Więc z jednej strony ja słyszę piękne hasła pod wpływem kobiet, że kobieta tworzy dom, powinniśmy dbać na piedestale, matka Polka. I słyszę, jak to PiS wspaniale, bo on stworzył to mama plus cztery, tą piękną taką ideę mama plus cztery. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył taki. No rząd Adolfa Hitlera też stworzył mama plus cztery, a przy mama plus sześć dawali złote medale nawet po prostu. Nawet Goebbels się załapał. Nie, on się chyba załapał tylko na brązowy, bo nie dorwał, wtedy dobił się do szóstki, na srebrny chyba nawet, o ile nie pamiętam dokładnie. Więc proszę państwa, widzicie. Widzicie, ile w tym wszystkim jest frazesów, tak jak pisze pani Izabela, prawda? Ile w tym wszystkim jest oszustwa, bo to jest oszustwo. Na miejscu tych pań, a to jest, no tak, tylko one rzeczywiście nie będą palić opon, niestety. Niestety, a szkoda, może warto jednak palić opony, żeby im uzasadnić, że kobiety też mają rację. No. Moja mama pracowała 4 miesiące dłużej, by mieć większą emeryturę, Marek Jankowski. Tak, ale tutaj w tym przypadku te kobiety nie miały szans. Dlatego, że jeżeli ktoś miał 53 lata, 57 lat, czy 58, czy 59 i nagle rozwalają mu zakład, to przez wszystkie tkaczki przecież, na przykład, prawda, to wiele takich sklepów, które bankrutowały, wiele tych zawodów, gdzie było pełno, no żeby wystarczy zobaczyć Polfa, Pollena, różne rzeczy, tam pracowała cała masa kobiet. I jeżeli zakład został zlikwidowany i one wszystkie szły na bruk, to co miały zrobić? To co miały zrobić, proszę państwa? No zastanówcie się państwo, no przecież szły na to, to nie jest ich wina, że zmieniono prawo bez ich wiedzy, prawda? Że zmieniono prawo bez ich wiedzy, nikt tego nie przewidywał. Ja również, proszę państwa, mam kłopot w rozmowach z urzędnikami, którzy mnie na podstawie donosów pytają o różne rzeczy, wyjaśnienia, dlaczego mi zabrano emeryturę, wiedząc, gdzie pracuję, bo przecież wiedzą, skąd ta emerytura, to nie muszę ukrywać, nie muszę dokładnie mówić, jaki to jest ten, ale przecież wiadomo, że mundurowy, uznają, że albo się zamieszałem w narkotyki, albo w jakieś przestępstwa, bo tylko tak można stracić mundurową emeryturę tutaj, w cywilizowanym kraju na świecie. Ja nie jestem w stanie im tego wyjaśnić. Nie wszyscy chcą tego słuchać, więc wszyscy myślą, że kłamię, bo, że popełniłem nie wiem jaką zbrodnię, no, że się co i tak dalej. No. W ogóle ta cała historia z wypowiedzią pani Zalandy to śmieszne nagłaszanie tematu. Ja coraz więcej słyszę o wycofywaniu się niemieckich, szczególnie małych firm z Polski. To będzie bardziej boleć niż ten hejt na jakieś wyrwane z kontekstu głupie, a nic nie znaczące wypowiedzi pani. Kto? No to zgadza się, panie Tomek Tomy, zgadza się. Zgadza się. No więc proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak to jest rzeczywiste i to się dzieje. Więc drogie panie, nie dość, że was, że macie te emerytury groszowe, dosłownie groszowe, bo to są, nie są wielkie emerytury, to przypuszczam, że mało która z tych pań ma przekracza 1300-1400 zł. Nie dość, że was oszukano, to jeszcze z tego wyrównania, jak raz się wam trafiły na konie w drugiej młodości, w tej starszej młodości życia, bo tak się powinno mówić o kobietach, to w tym momencie to jeszcze wam to zabiorą, każą wam teraz zapożyczać się, brać kredyty w banku, żebyście 2-300 im podatku zapłacili. Powiedziałem, moją emeryturę ukradli, niech się udławią. Niech się udławią, ale wy nie dawajcie. Walczcie o to po prostu. Walczcie o to po prostu. Wiele takich rzeczy będzie, prawda? No właśnie. Więc to mi się tak troszeczkę, to mi tak troszeczkę się złożyło. Natomiast oczywiście my czym żyjemy? My żyjemy tym, że rząd chory, a tam chory. No, nieważne. Może i chory. No, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. No nie, nie, nie życzę nikomu choroby. Ja o koronawirusie powiem w drugiej części. To też nie będzie miłe, bo chcę powiedzieć to w jednym kontekście. Ale teraz coś miłego. Coś miłego. Nie ma tutaj Piotrka Majcherczyka? Nie ma. No to Piotrze, zgodnie, Piotr Majcherczyk jest takim guru muzycznym, który napędza do mnie różne zespoły, proszę Państwa, napędza, nie wiem jak on to robi, ale pewnie czasami chyba kijem, pałką, czy w jakiś inny sposób, ale napędza różne zespoły, wszystkie wspaniałe, z czego dzisiaj jestem wdzięczny, a ponieważ Piotr Majcherczyk ma dzisiaj, Majcherczyk ma dzisiaj urodziny, to Piotrze, wszystkiego dobrego, jeszcze przynajmniej 4 lat takich rocznic jak te, czyli 4 razy tyle, no a to byś miał ponad 200 lat, ale nieważne. Nie, no prawie 200. No nie, chociaż ty jesteś młody, proszę Państwa. I specjalnie dla Ciebie dzisiaj piosenka, tak jak sobie zażyczyłeś, Kult Pasażer, proszę Państwa. Słuchamy, a potem coś jeszcze wymyślę, a potem coś jeszcze, jak już jesteśmy przy kulcie, to trzeba coś jeszcze wymyślić. Ja już wiem, jak. Bardzo dobrze. Niech będzie. Też. Najpierw jest dla Piotra Majcherczyka Kult Pasażer. Wszystkiego najlepszego, Piotrze, i żeby ci się wszystko udało. I jeszcze więcej zespołów, żebyś w końcu też zaczął i grać, i zrealizował sobie tam zespół, nie zespół, różne rzeczy i jeszcze coś stworzymy. Dobra. Kult z życzeniami dla Piotra. Podwójny kult. Pasażer, a potem po co wolność. Proszę Państwa, rano podałem coś takiego, co mi przysłała tu pani Marlena, że to niby jest anegdotka, nie anegdotka, tylko to jest rzeczywistość. To jest sprawa prawdziwa, gdzie trochę się pośmiałem, ale tak prawdę mówiąc, patrząc na to wszystko, co się dzieje, to przestałem się śmiać po całym dniu, bo tak. Proszę Państwa, pod oknem z tyłu przychodni na ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu o elewację budynku oparty jest długi kij. Ma on swoje konkretne przeznaczenie, jak wynika z informacji. Służy bowiem do kontaktu z pielęgniarkami, od których chcemy otrzymać skierowanie do specjalisty. Po uderzeniu kijem w parapet okienko się otwiera i pani rzuca skierowanie. Dowcip polega na tym, że w Tarnobrzegu, żeby dostać się do lekarza pierwszego kontaktu, to on udziela tylko teleporad. No i przez tej teleporadzie lekarz pierwszego kontaktu kieruje do przychodni i tam będzie czekać skierowanie do specjalisty. Żeby dostać to skierowanie, trzeba po prostu walnąć w parapet kijem, bo do przychodni pacjentów nie wpuszczają, bo mogą zarazić, proszę Państwa. Bo mogą zarazić. To się wydaje Państwu śmieszne, ale to nie jest śmieszne, jeżeli zobaczymy, co się dalej dzieje. Oczywiście, proszę Państwa. Proszę bardzo. Nie żyje 17-letni Bartek Romanowski. To jest pacjent, który przez wiele godzin czekał na przyjęcie do szpitala. To jest Bartek, który dostał gorączki. Zaczęły się w domu, to jest w Sulikowie. Nastolatkowi dokuczał silny ból głowy, niedługo później zapadł w śpiączkę. Rodzice wezwali pogotowie. Ratownicy, którzy zjawili się na miejscu, zauważyli, że pacjent ma wysoką gorączkę. Stwierdzili, że ma koronawirusa. Zabrali go do karetki i pojechali do szpitala. Stał się szpital w Zgorzelcu pierwszym celem. Niestety 17-latek nie został do niego przyjęty. Według tamtejszego dyrektora do spraw medycznych w placówce nie było oddziału, na który mógłby trafić pacjent, bo miał koronawirusa. Karetka pojechała w kierunku Bolesławca. Ratownicy przez cały czas utrzymywali przy życiu chłopaka, którego stan się pogarszał. W końcu podjęli decyzję o intubacji. Co mieli zrobić? Kiedy karetka pogotowia stanęła na podjeździe szpitala Bolesławcu, lekarze zajęli się pacjentem, to oni, oskarżając medyków ze Zgorzelca o zaniedbanie, wykonali mu badanie tomografem komputerowym. Wyniki były szokujące. Okazało się, że 17-latek nie ma koronawirusa. W jego mózgu powstał tak zwany ropień śródczaszkowy. Nie było chwili do stracenia, tylko że bolesławcy lekarze na tym skończyli swoją pomoc. Po przeanalizowaniu wyników ratownicy wraz z chłopcem zostali skierowani do placówki w Legnicy. 17-latek trafił w końcu na stół operacyjny. 10-godzinne podróżowanie karetką pogorszyło stan jego zdrowia. Mimo starań legnickich medyków pacjent zmarł 2 godziny po zabiegu. Sprawa jego śmierci została przekazana rzecznikowi praw pacjenta. Ten jednak nie dostrzega żadnych nieprawidłowości. Co mówi rzecznik praw pacjenta? Zespół ratownictwa medycznego prawidłowo zakwalifikował chłopca do grupy osób potencjalnie zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W ocenie rzecznika praw pacjenta nie doszło do naruszenia praw pacjenta. Co państwo na to? Dzieciak nie żyje. Dzieciak nie żyje, proszę państwa. 17-letni dzieciak, który mógłby być nie wiem kim, wspaniałym Polakiem, mógłby wymyśleć, dostać Nagrodę Nobla, wymyśleć, nie wiem co, polecieć na Księżyc, różne rzeczy mógłby zrobić. Nie żyje, dlatego że jest koronawirus, prawda? To nie koniec, proszę państwa. To nie koniec. Jak się dowiadujemy, minister zdrowia spotka się z głównym komendantem policji w sprawie egzekwowania restrykcji koronawirusowych. Omówić, że oni chcą zmienić prawo tak, żeby bezwzględnie dawać mandaty, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Natomiast, proszę państwa, co mamy dalej? Dramatyczna relacja żony chorego na raka z Grudziądza. To jest dzisiejsze. To, co się dzieje, jest koszmar. Pani pisze, jesteśmy u kresu wytrzymałości, ja z córką w kwarantannie, mąż w ciężkim stanie, chory na złośliwy nowotwór z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa w szpitalu w Grudziądzu. Praktycznie jest pozbawiony leczenia onkologicznego. Psychika mu siada, nam też. Kontakt z oddziałem zakaźnym niemal żaden. Nawet nie wiem, czy jeszcze żyje. On błaga, bym go zabrała do domu, ale procedury na to nie powtarzają. Dramat rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, gdy pani Eliza pojechała z mężem na zaplanowaną radioterapię. Po wykonaniu badań okazało się, że chory ma złe wyniki, trzeba odłożyć tę formę leczenia, rozpocząć od przetoczenia krwi. Wykonano test, wynik pozytywny, czyli chory jest zakażony koronawirusem. Wówczas zapadła decyzja, żeby odesłać pana do szpitala w Grudziądzu, który jest dedykowany dla pacjentów zakaźnych do leczenia wysokospecjalistycznego. Żona i córka są za to w kwarantannie. Kontaktu brak. W związku z pozytywnym testem zostały podobięte oczywiście i uziemione w domu. Zgodnie z decyzją sanepidu do piątku 9 października. Gdy zabierała go karetka w środę, pomachał mi. Wtedy ostatni raz się widzieliśmy, jak twierdzi pani Eliza. Komu wierzyć? Nikomu nie wierzyć. Po prostu. Od 1 października szpital Grudziądz odwołuje wszystkie planowe zabiegi. Bo jest koronawirus, a oni nie mają za co leczyć. Jej mąż chemioterapią był objęty od 1 czerwca, jak podsumowuje pani pewna pani. I w okresie od czerwca do września 4-krotnie był jej poddawany. Wówczas ani razu nie miał wykonywanego testu na COVID-19, dopiero w środę, pierwszy raz. To pani zapowiada doniesienie do prokuratury, ale to nie ma sensu, ponieważ to wszystko jest zapisane w ustawach antykowidowych, których nikt dokładnie nie przeczytał, proszę państwa. To nie są, pani Karolo, sytuacje tragiczne te, to są sytuacje normalne. Tych sytuacji mam całą masę. Mam jeszcze opisane, proszę państwa, również, co mamy dalej. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie nie ma wolnych łóżek dla chorych na COVID-19. Nie dysponuje nikogo, będą odsyłać pacjentów. Najwięcej mają tam zakażeń w tej chwili. W szpitalu uniwersyteckim, który nie jest już szpitalem jednoimiennym, przebywa ponad 260 chorych zakażonych koronawirusem. Dyrektor placówki poinformował pisemnie wojewoda, że nie dysponuje wolnymi łóżkami dla pacjentów. I trwa właśnie sztab kryzysowy, który u nas się zbiera ciągle. A my się zajmujemy kaszelkiem pana ministra, który nie powinien być ministrem. My się zajmujemy idiotycznymi rzeczami. O tym nikt nie pisze, proszę państwa. O tym nikt nie pisze. Natomiast co się dzieje? Pan minister Niedzielski, on nie mówi o tym, że na przykład o tym, tak jak mi napisała dzisiaj kobieta, której listu nawet nie mogę przeczytać, bo mnie, staremu ubolowi, który naprawdę dużo w życiu widział, no to bardzo to by wzruszenie ściskało, bo ona urodziła wcześniaka i nie może, proszę państwa, tego wcześniaka odwiedzić. Nie wiadomo, nawet nie wie, czy ten wcześniak przeżył, ile przeżył i jak przeżył, ponieważ jest odizolowana, bo koronawirus, a nikt z nich nie ma koronawirusa. To są tragedie. Dla kobiety, która się długo chciała mieć dziecko, ma to dziecko po iluś tam poronieniach i ona mi opisała całe praktycznie swoje walkę o dziecko i w tej chwili zabrali jej to dziecko. Więc czy to nie... A co robi pan minister Niedzielski? Pan minister Niedzielski w kolejnych zmianach w jesiennej strategii walki z COVID. Zaprezentowany przez niego system jest skontrolowany, że musi doprowadzić do nowego kierowania na testy pacjentów, których lekarz rodzinny nawet na oczy nie zobaczy. Dlaczego? Dlatego, że każdy lekarz dostanie ekstra pieniądze za prowadzenie pacjenta covidowego, którego nawet nie musi badać, ponieważ wycofano wymóg badania fizykalnego. Lekarze będą finansowo zainteresowani kierowaniem na testy jak najwięcej liczby pacjentów. Czyli, proszę państwa, oczywiście, że tak. Wycofał też wymóg czterech objawów jako podstawowy do zlecenia testu, więc oczywistym jest, że lekarze będą kierować na badanie wszystkich pacjentów, którzy w ramach teleporady powiedzą, że mają kaszel albo że utracili węch lub smak. Mam kaszel, bo palę papierosy, proszę państwa. Nie mam gorączki, smaki, węch, to mam smaki, węch jeszcze, no i właśnie. Im więcej pacjentów z pozytywnym wynikiem, tym więcej pieniędzy dla lekarza. To mówi pan minister. A co z tymi ludźmi, którzy umierają? Tu pan Krzysztof pisze, że pan Hannibal pisze, że w info podaje newsy o pobiciach obsługi karetek. Oczywiście jako przyczynę podaje weselny alkohol. To nieprawda. To nieprawda, proszę państwa. I to pomówi pan minister zdrowia. A my się zajmujemy to, czy pan minister ma kaszelek i gorączkę, czy pan marszałek ma kaszelek i gorączkę. Więc proszę pomyśleć, jak to wygląda. Tak, pani Izabelo, to jest eksterminacja społeczeństwa. To są te nowe pomysły, dlatego o tym mówię. Tym bardziej, że, proszę państwa, eksperci zaczynają już mówić o drugiej fale zakażeń i kolejny gwałtowny wzrost o rodzinnej wigilii można zapomnieć. Nie tylko o rodzinnej wigilii, bo można zapomnieć o 11 listopada, o 1 listopada, o rodzinnej wigilii też. Macie siedzieć w domu, bo jak nie, to 30 tysięcy, gaz, pała, pała, gaz. I wierzcie mi, znajdą się ludzie, znajdą się Polacy, którzy z przyjemnością walić będą pałą i mówić, że to wszystko są lewacy, LGBT i to wszystko. Znajdą się tacy ludzie, ponieważ niestety nie potrafi się nikt przeciwstawić. Niestety, proszę państwa. I nikt się nie chce przeciwstawić. Poważniejsze są katarki jakiegoś pana ministra. Problem tylko polega, że oni się pokazują, podają na ekspertów, a ta prognoza była już w czerwcu, była już w maju. I o ile wiem, to już w marcu z tych informacji, które ja czytałem, o których państwu mówiłem wcześniej, była mowa o przebiegu tej epidemii i o tym, co się stanie teraz. Jak w takim razie pan premier może być jeszcze panem premierem i spojrzeć ludziom w twarz po tym, co powiedział w czasie kampanii wyborczej? Jak może pan prezydent powiedzieć to i zachowywać po tym, jak się zachowywał w kampanii wyborczej? I na dożynkach. Jak można? Ale może lepiej dobrze, że nie mówią, bo jak państwo widzicie, to teraz dopiero można zrozumieć, jak się czuli Polacy i warszawiacy, przy których został tylko prezydent Starzyński i jak ich rząd opuścił w roku 1939. Skoro jest tak tragiczna sytuacja, a co my mamy? Jaką my mamy wypowiedź? Jaką my mamy wypowiedź, proszę państwa, rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia? Głupoty, które mu gada pan minister na temat nagradzania lekarzy. Im więcej przypadków COVID-a, tym więcej pieniędzy lekarz dostanie. Przecież to jest typowo komunistyczne. To jest paranoja. A gdzie jest pan premier? Słyszeliście, żeby pan premier się coś wypowiedział, a gdzie jest pan prezydent? Milczy. Dzisiaj, wiecie, rozśmieszyło mnie, ponieważ wyszła ta informacja, że nie będzie zaprzysiężenia, że oni wszyscy są chorzy, że oni wszyscy i tak dalej. Sasin do kwarantanny, bardzo dobrze, i tym innym. Może ta kwarantanna potrwa ze 4 lata najbliższe, albo parę innych kwarantan i odłączyć mu internet i tym innym też. Ma być posiedzenie Sejmu, różne rzeczy i oni mówią, że no nie mogli się, bo pałac zamknięty nie odpowiada i pan prezydent też, no oni wszyscy się boją po prostu. Oni wszyscy się boją. Przecież to jest, proszę państwa, przerażające. Właśnie teraz społeczeństwo potrzebuje rządu, a nie ma kto rządzić. Oni nie chcą rządzić, moim zdaniem. Oni nie chcą rządzić, proszę państwa. Nie mówiąc już o podmienianiu dokładnie zdjęć z pogrzebu ofiar tego statku, który zatonął koło Włoch, na ofiary koronawirusa, co też jest straszne. Co też jest straszne, proszę państwa. Eksperci przewidywali to już mniej więcej w maju i w kwietniu, że na jesień będzie mniej więcej 3-4 tysiące zachorowań, nie zakażeń dziennie. Ale do tego wszystkiego dojdźmy do tego, bo tu pan minister zdrowia oczywiście myśli, bo oni myślą tylko gaz, pała, pała, gaz za mordę ludzi i w ogóle do więzienia tych wszystkich ludzi, proszę państwa. Miejsc nie ma i oni o tym dobrze, że nie ma, że nie wiedzą. Prezydent Zielonej Góry mówi, że za tym wszystkim stoi grupa Bilderberg, to też już warwiactwo, bo to też jest troszeczkę bez sensu, bo za tym stoi nasz rząd. Przede wszystkim. Ale profesor Grzesiowski, powiedział doktor Paweł Grzesiowski, pediatra immunolog, opowiedział, że nie mamy żadnych powodów do radości. Sytuację epidemiczną w kraju na czele z rosnącą liczbą zakażeń on skomentował i powiedział, że wydaje się, że liczba przypadków będzie przez najbliższy czas oscylować wokół 2000 dziennie. Nic nie wskazuje na to, żeby to miało ograniczyć, że zaczną działać nowe ograniczenia, czyli te stworzone strefy będą egzekwowane w sposób dostateczny i wtedy oczywiście oczekujemy, że liczba przypadków zacznie spadać. Ograniczenia są po to, by redukować liczbę zakażonych. Ale jednocześnie stwierdził, że tych przypadków będzie coraz więcej, że wirus nie ma żadnych barier, że nikt nie jest w tej chwili w stanie powiedzieć, kto jest chory, kto zdrowy, bo duża część osób choruje bezobjawowo, to po prostu jest po prostu nosicielami, to po prostu pozostaje nam przede wszystkim właśnie noszenie maseczek. Proszę państwa, ja mówiłem wyraźnie, że już pamiętacie na początku marca, na Facebooku i chyba nawet pod koniec lutego w tym mówiłem, co nas czeka w tym roku. Ewidentnie, nie jestem żadnym jasnowidzem, bo dzisiaj Jasnowidz chyba pooglądał trochę moich audycji i zaczął i przewidział i miał widzenie. Nie dziwię się, że miał to widzenie, bo jak ogląda cały czas TVN24 i TVP Info, to jak zaśnie, to od razu ma widzenia różnego rodzaju, to lepszy od naćpania się chyba w ten sposób. I powiedziałem, to jest w nas, tym zaszczepiono. A nas tym zaszczepiono po prostu i to jest w nas, to dopiero wybucha i wybuchnie. Może nie, i tu nieważne, czy tam nosimy, nie nosimy maseczki, no może dobrze, to jest, powiedzmy, że te restrykcje będą ważne, ale on to musi być zrobione logicznie, a nie bez sensu. Ja bardzo bym chciał wiedzieć, jak jest z respiratorami, jak jest z tymi miejscami. Tym się powinni zająć, a nie płakać cały tydzień, cały dzień. Wszystkie telewizje, że pan Sasin jest na kwarantannie, że jakiś pan jest chory, że coś. I pytać się, jak pan się czuje, panie ministrze, jak pan się czuje? No dobrze się czuję, dobrze się czuję. Ja już nie chcę, co mi się od razu na język bierze. A ja bym się zapytał do takiego pana, do rodziców tego dziecka, którego 17-letniego, który został zamordowany, bo został zamordowany przez ten system. System zamordował tego dziecka i to dziecko i zamordował również wszystkich, wielu ludzi, tego 70-latka, proszę państwa. Zamordował. Tak, zamordował i to są mordercy. I ci mordercy powinni za to odpowiedzieć. Gdzie jest premier? Gdzie jest prezydent? Dlaczego nikt nie mówi, zostaliśmy sami? Zostaliśmy sami, to ludzie są ważniejsi. Jak ja słyszę w telewizji, bo jesteśmy zainteresowani zdrowiem najważniejszych osób, bo jesteście państwo najważniejszymi. Nie. Najważniejsze osoby w państwie to są wszyscy ci, którzy na przykład teraz, nie dlatego, że mnie słuchają, ale ci, którzy ciężko pracują, idą do pracy, bo to oni płacą na tych pasi brzuchów, na tych leni po prostu. Na tych leni. Aliquando, czasami jak włączę TV, to mi się przypomina film z Network 76 roku. Network, tak, tam były fajne typu, że ludzie ubierają się jak telewizor. No wiem, wiem, Network, sieć. To chyba był z Jane Fondą, ile pamiętam. Nie, tam nie grała Jane Fonda. Jejku, jejku, ktoś tam grał w Network, kto grał w Network, nie pamiętam. Ale to znany był film. To jest takich sytuacji, takich opisów, proszę Państwa, jak pani na raka, ja dostaję bardzo dużo na priv i już prawie, że nie mogę tego czytać, bo co ja mam tym ludziom powiedzieć? Mogę im tylko powiedzieć brzydkie słowo i tylko tyle, że z tymi, nie powiem z kim, po prostu, proszę Państwa. Bo to niestety tak jest. I teraz pytanie. Jutro mają podobno zostać zaprzysiężeni. Jest podobno nowy wicepremier. Sądzę, że wyborcy PiSu również chcieliby, żeby pan Kaczyński się zwrócił do nich po ludzku. Po ludzku, normalnie jak do ludzi. Powiedział coś, a nie olał, tak jak oleli wszyscy. Tak jak oleli wszyscy. Chcieliby to. Ludzie by chcieli. Chcieliby poczuć. Ludziom trzeba to wszystko wyjaśnić. Jeżeli im się wyjaśni, normalnie, uczciwie, a nie stanie się i nie zacznie się pieprzyć, chodźcie na wybory, nie ma, przecież wiadomo, tam starcie, to nie dotyczy i tak dalej. Nie gada się bzdur, nie oszukuje, nie kłamie. Ja się sam dziwię, jak wy jeszcze możecie, proszę Państwa, popierać to. Takiego kłamstwa jeszcze nie widziałem. Dla mnie to jest osobista, wręcz tragedia nawet, bo ja im uwierzyłem. I właśnie w takiej sytuacji, proszę Państwa, jak teraz jest, w takim 39 roku, w cudzysłowie tym, że bomby nie lecą, oczywiście, zostaliśmy jako ludzie, jako naród, jako obywatele sami, a czekają nas tylko i wyłącznie restrykcje. Rząd się wyżywi, rząd wyjedzie, rząd się schowa. Widzicie Państwo, jak to wygląda? Właśnie. Proszę Państwa, widzę, że tutaj dyskutujecie na temat obostrzeń i tak dalej. Proszę Państwa, problem polega na tym, że przedwczoraj w Radomiu chyba widzieliśmy tego pana, który ich wszystkich zaraził, pana Sasina i tak dalej, wszyscy bez masek, bez tego absztandu, bez odległości i tego nowego ministra. Wszystko pięknie, ładnie i jednocześnie mówi się, że to jest nasza wina. Nie, proszę Państwa, problem polega że na tym, żebyśmy wszyscy grali do jednej bramki. Jeżeli, proszę Państwa, potrzebujemy, jeżeli rzeczywiście potrzebujemy pewnej ostrożności, trzeba podejść do tego po ludzku, powiedzieć my też, proszę Państwa, my też, zacząć od siebie, a nie wymagać od ludzi i tylko po prostu ludzi niszczyć. To jest troszeczkę bez sensu, to jest po prostu jedno wielkie, ja już wręcz powiem, to jest chamstwo po prostu. Sobie państwo, chamstwo i gorszych słów już nie będę tutaj mówił, bo... No bo wiadomo, co będzie, jak powiem brzydkie słowa. No nie chcę, chociaż i tak, proszę Państwa, jak Państwo wiecie, ja dość odważnie mówię i mimo tych wszystkich akcji, tych donosów, ja nie przestanę. Także ja nie przestanę, będą musieli mnie zupełnie zniszczyć, zabić, żebym przestał, a to nie będzie takie łatwe na dobrą sprawę. Ale żebyście wiedzieli, w razie czego nie mam zamiaru popełniać samobójstwa, więc nie uwierzcie nigdy w samobójstwo i depresję, bo... Ja potrafię z tym walczyć. Tutaj pan Paweł Szyn pisze o oddziałach psychiatrycznych. Właśnie też czytałem artykuł, co się dzieje na oddziałach psychiatrycznych, żadnych oddziałów psychiatrycznych i że to jest w ogóle tragedia. To jest w ogóle tragedia z opieką psychiatryczną właśnie teraz. Nad ludźmi, którzy naprawdę, ci, którzy mają tendencję do depresji, no niestety zachorują na tą chorobę. Ale dobrze, proszę Państwa. Chciałem Państwu powiedzieć, że ostatnia sekwencja mi została do napisania Świata Wyzwolonego. Ona jest dość trudna, najtrudniejsza, bo muszę wymyślać nowy język, nowej jakości, zupełnie inaczej. I tak tam w drugiej części, to już jest czyste science fiction, Świat Wyzwolony, przynajmniej w trzecia część tego Świata Wyzwolonego już jest czystym science fiction. Bawię się tam, proszę Państwa, słowem purystów językowych szlak trafi, ale jeżeli ktoś z kimś myśli, a nie rozmawia, to można powiedzieć, podaj mi krzesło, wymyśliła do mnie, a ja odmyślałem, prawda, a nie powiedziała do mnie, a ja odpowiedziałem, więc tego typu zabawy sobie tam będą, także ja tą książkę przeczytam, prawdopodobnie mam nadzieję to jutro i pojutrze skończyć, więc być może zrobię to w czwartek. Jeśli Państwo będziecie chcieli, oczywiście, to mogę odczytać wieczorem. Mogę wieczorem, proszę Państwa, odczytać późnym. Mogę to zrobić w południe, to już zależy od Państwa. Ja chciałem zaprosić na środę, przygotuję audycję, w której zaprezentuję Ryszarda Jasińskiego w pełnej audycji z tymi jego interpretacjami utworów muzyki poważnej. Trochę może opowiem o tych utworach, ale głównie będzie grał Ryszard. Ja tylko sobie tam będę zapowiadał. To będzie o 23:00, tak jak mówiłem, to jest muzyczna charakterystyka terenu, część druga. Chcecie? No to będzie bardzo fajnie, no chcecie. Nawet jak nie chcecie, no to trudno, może trochę osób będzie, to taka wejście w noc. A Ryszard mi nagra oczywiście Bolero, oczywiście będzie Beethoven, będzie Bach, będzie Debussy z popołudniem Fauna, o którym mało kto pamięta, to jest wspaniały utwór. Trochę, o jeszcze go poproszę, bo jeszcze mnie słucha, to może byśmy zrobił takich coś takiego, ale to nie zdążysz jutro, a szkoda, Ryszard, nie chcę ciebie już tak poganiać, ale bo wiem, że masz tutaj, wiem, że już mi to robiłeś, ale tak pomyślałem, żeby zrobić taki zestaw Vivaldiego, z tych najsłynniejszych motywów Vivaldiego w jedną wiązankę złożyć łączoną twoim saksofonem, pamiętasz? Bardzo fajnie, to by była bardzo fajna audycja i właśnie chcemy coś takiego zrobić, czyli jak to niektórzy mówią, że będziemy tutaj obrażać wszystkich, łącznie z muzyką kościelną, no oczywiście bez sensu. Także ta audycja będzie w środę. No, a na dziś kończymy. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko powiem, że jutro jest 6 października, imieniny obchodzą Artur, Brunon, Fryderyka, Alberta, Skaniusz, Baldwin, Baldwina, Bronisław, Bruno, Magnus, Monika, Renat? Jeden Renat, nie kilka Renat, tylko jeden Renat, Roman i Wiara. I Wiara, jutro jest Dzień Borsuka i Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Ja się zawsze dziwię, jak mogą być takie dni, tu nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Polacy są tu wszystkich zmęczeni. Ja wiem, że są zmęczeni, Pani Ewo, i dlatego być może warto. I dlatego robię to radio w taki sposób, jaki robię, nie zarabiając praktycznie, bo to przecież jest otwarte radio. Każdy może tu wejść i wielu ludzi wchodzi. Ono ma dość dużą słuchalność wbrew pozorom. Jak z raportów z Radia King wynika, że jest coraz większa ta słuchalność, jest duża ta słuchalność, no ale proszę Państwa, trzeba. To może dlatego, żeby sobie też trochę pogadać, trochę się odstresować, trochę, jakby to Państwu powiedzieć, odreagować na to wszystko, no a przede wszystkim posłuchać naprawdę bardzo dobrej muzyki. Naprawdę. To jest muzyka, moim zdaniem, klasy światowej. Wszyscy ci, którzy u mnie grają, a teraz ostatnio, bo tutaj mi napisał pan Paweł, nie będę oszukiwał, czekam od pana Pawła na parę takich znanych jazzowych zespołów, które mi też podrzucą, bo tu, jak widzicie, wszystko jest od rapu, hip-hopu, poprzez muzykę taneczną i poprzez różne parodie, nie parodie, ale za każdym razem świetnie zagrane i o to chodzi, żeby było. A w środę zapraszam na drugą część, na drugą, to jeszcze zapowiem na Facebooku, czy tutaj o godzinie, to będzie o 23:00 po audycji wieczornej, posłuchamy sobie Ryszarda w tych wszystkich rzeczy, w interpretacjach muzyki poważnej, ja powiem trochę anegdot, bo może o tej muzyce trochę, bo to nie jest tak, że wszystko stoi na piedestale. Tak jak powiedziałem, jeśli Bach by nie eksperymentował z muzyką kościelną, nie byłoby mszy ha-moll i tego chyba genialnego fragmentu początku Pasji świętego Mateusza, który jest dla mnie, no generalnie to jest wzór. A poza tym nie byłoby muzyki heavy metalowej, hip-hopu i niczego, prawda? Okej. Okay. Kończymy, proszę Państwa, dobranoc. Chcę powiedzieć, że wszystkie audycje do wczoraj chyba, tak, z wczorajszą włącznie są w archiwum. W archiwum są dwa. Są audycje wieczorne i audycje poranne. Trzecie to jest archiwum tematyczne i muzyka i archiwum pod tytułem Muzyczna charakterystyka terenu z jedną audycją na razie, ale będzie druga po prostu. No. Okej. Okay. Dziękuję. Ryszard, słyszałeś o tym Vivaldi? Tylko nie klin na mnie, bo wiem, że ty będziesz teraz mnie przeklinał, bo znowu robotę i tak dalej, no. Dobranoc Państwa, pożegna nas Włochaty, wieści z frontu. Dobranoc. Nie wiem z jakiego frontu. A, nie mówiłem też o Armenii i Azerbejdżanie, dlatego że jutro coś na ten temat powiem, bo z informacji, które tam wynikają, jest dość ciekawe, że Azerbejdżan i Turcja walczą głównie dronami, co Armenia okazuje się tych dronów nie ma i nie umie ich zwalczać. I Armenia uruchomiła dzisiaj jakieś potężne strategiczne rakiety, które jest właśnie... No, nocne muzykowanie, no nie, no o 23, pani Aniu, o 23 w środę. Także jutro trochę pogadamy o Armenii, o tym, co się dzieje. Także trzymajcie się, dobranoc, Włochaty wieści z frontu i nie dajcie się.